Popołudnie Wnet.
No i Popołudnie Wnet lekko spóźnione, bo to już jest 16:45, a dopiero do studia wszedł redaktor, chciał być reżyser, ale też reżyser naszego życia medialnego.
Ale przyszedł dużo wcześniej.
Ale o właśnie, o już się Marek Król, już się wyrzuty zaczęły. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, kłaniam się.
No to co, chyba od Banasia zaczniemy, bo to jest ciekawa historia, opowieść o człowieku niezłomnym czy o człowieku pazernym. Jaka to jest opowieść? Dziennikarska, jakby pan miał nazwać tytuł.
Od niektórych posłów, do których mam zaufanie i uważam ich za bardzo uczciwych ludzi, twierdzą, że Banaś został wkręcony może nie przez partię, tylko przez swojego syna, który zaufał pewnym ludziom. No jak to bywa często, sam mam syna i wiem, że też popełniał błędy, których ja nie byłem w stanie kontrolować, no bo trudno było za dorosłym chłopakiem, mężczyzną. Tego na szczęście się to dobrze skończyło, ale bywa tak, że bardzo często różne grupy przestępcze podchodzą dzieci. No przypomnę kazus Michała Tuska przecież, który w Amber Gold i tak dalej, choć wiedział z ojcem, że to jest lipa. No więc był na wyższym poziomie, ale często dzieci nie wiedzą, dzieciaki nie wiedzą, że nagłe zainteresowanie ich osobą nie wynika z jakiejś predyspozycji, ale z tego, że są dziećmi określonych ludzi na określonej pozycji. Także to jedna z tych teorii.
Mamy drugą, tą nie teorię, tylko to, co bada CBA, czyli te oświadczenia majątkowe, że ta kamienica zaginiona, że jakieś mieszkania też się pogubiły w tych oświadczeniach.
Tak. No i no, to byłby poważny zarzut, zwłaszcza dla głównego policjanta finansowego, a taką rolę pełni przez długi czas Marian Banaś. No, na razie nie znamy szczegółów, ale jeżeli by on kantował, że tak powiem, na oświadczeniach podatkowych, czyli zaniżał swoje dochody po to, żeby płacić małe podatki, co jest rzeczą normalną u każdego normalnego człowieka, który nikt nie chce płacić zbyt dużych podatków, jak może korzystać z różnych odpisów, ulgi, etc., no to należy z tego korzystać. Jeżeli korzystał zgodnie z prawem, z jakichś preferencji, no to wszystko okej, ale jeżeli to wynikało z jego pozycji, że coś tam ukrywał, wiedząc, że żadna skarbówka, tudzież inne dwupłciowe policje go nie dopadną, no to wtedy będzie gorzej.
Jak na razie dopadło, albo nie dopadło prezesaniku CBA, pod względem służb specjalnych. Co to jest za historia? Bo pan redaktor się kiedyś zajmował wnikliwie polskimi służbami specjalnymi, jak wpływały na polskie życie publiczne. To jest też opowieść o tym, że polskie służby albo są dziurawe, albo chciały być dziurawe, albo chciały być ślepe.
No, w polskich służbach są całe formacje podwieszone pod określonych polityków, świadczące często usługi. Stąd problem, kiedy przychodzi nowa władza, żeby tak poukładać te służby, żeby dawni dysponenci nie mieli wpływu. Ja przypomnę, takim emblematyczną osobą jest Jan Bury na przykład, który miał ogromne wpływy poprzez Krajową Radę Sądownictwa, to on obsadzał sądy i tak dalej. No i teraz on jest w trudnej sytuacji. Ja mu nawet współczuję, ponieważ co się zbierze sąd, to po przeczytaniu akt stwierdza, że nie może poprowadzić tej sprawy.
Bo zna pana Jana Burego.
Innych usprawiedliwień używa. Ale też często było wyraz w jednym przypadku, było coś takiego, że zbyt zna go tak, że gdzieś tam coś tego, więc nie może prowadzić tej sprawy. Ja nie wiem, jak w tej chwili sytuacja wygląda, ale ten proces Jana Burego, tych słynnych sztabek złota, etc., który gdzieś tam przechowywał w znajomej plebanii i tak dalej, nie wiem, co się w tej chwili dzieje. No, mankamentem tego jest, naszego systemu prawnego jest to, że trwają te procesy bardzo długo, ale trudno jest osądzić człowieka, który miał tak ogromny w wymiarze sprawiedliwości. I wracając do służb teraz, no to jest podobnie. No, ci ludzie przypomnieli agenta Tomka. Agent Tomek, który bardzo dzielnie służył, był oddany i można powiedzieć, że w tamtym czasie za pierwszego opisu był niezwykle sprawny po prostu. No, duży talent w różnych operacjach, w działaniach operacyjnych uczestniczył. Był takim showmanem, dobrymi samochodami, które miał na wyposażeniu ze służb, dostawał, co budziło zaufanie u jego kontrahentów. No ale teraz stwierdził, że jakby no Gra w innej orkiestrze.
A więc... może po prostu został odstawiony, przestał być posłem, dawni koledzy o niego nie zadbali, więc zaczął dbać o siebie na własną rękę. To jest taka, są takie, w to kryminałach jest, tak. Jest taka półka.
Tak, ja nie powiem, bo mam pewnego sąsiada, oficerów. Nie wskażę tego, którego też nagle mi zniknął z CBS-u właśnie. Chyba nas był pułkownikiem i co się okazało, że on był szefem mafii paliwowej. Po odejściu, a był w czasach Leszka Millera, po odejściu, no kto może mieć kontakty z mafią lepsze niż CBS? Po prostu nikt. No, zna te środowiska doskonale, więc po prostu przeszedł do tej formacji, którą wcześniej penetrował. To jest problem państwa bardzo poważny i żeby, zamykając sprawę, powiem, że to tak się dzieje też w wielu krajach na Zachodzie, że ludzie z ogromną wiedzą często przechodzą do grup przestępczych.
Nie dam panu redaktorowi w studio Marek Król, dziennikarz, redaktor naczelny chociażby tygodnika Wprost, ale to nie jedyne miejsce, gdzie pan redaktor publikował, rzecz jasna. Nie dam tak łatwo się wyłgać z tematu służb specjalnych. Będę drążył złośliwie dalej. Wierzy pan redaktor, że CBA albo ABW nie wiedziało o tym, jaki majątek ma Marian Banaś? Czy po prostu wiedziało, ale nie chciało przekazać górze politycznej, co tam piszczy w trawie?
No, mogłoby być też taki scenariusz, że pewna formacja zastana po poprzednich formacjach PO, PSL na przykład stwierdziła, słuchajcie, zbierajcie i zróbcie petardę w odpowiednim momencie. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie miała ogromny kłopot. Ja, jako już doświadczona osoba, zawsze kiedy przychodzą do mnie ludzie, bardzo prawi i uczciwi mówią, jak to Jarosław Kaczyński mógł nie wiedzieć i tak dalej. No na Boga jedynego, no trudno. Często ludzie, którzy budzą potworne zaufanie, na ogół się okazują kanaliami i przekręciarzami. No tak, taka jest natura ludzka. No i bardzo często wchodzą w pewne uwikłania, z których już wyjść nie można po prostu. To jest też bardzo poważny problem. Służby mają ogromną wiedzę, często jest to wiedza plotkarska. No i jest to sam Donald Tusk kiedyś stwierdził, że problemem władzy w Polsce są służby, które dysponują ogromną wiedzą, są zdolne do przeprowadzania różnych intryg i miał bardzo, bardzo ograniczone zaufanie do służb. Nie wiem, jak służby do niego. Przypomina pan redaktor, że nawet koordynował kiedyś pracę
tak,
wszystkich służb.
Bezpośrednio.
A jak wykazało badanie NIK-u, premier nie ma takich możliwości. Na czym to polegało? Że kiedy premier nie ma takich dowodów, że coś takiego poprosił o akta operacyjne po to, żeby koordynować, żeby coś sprawdzić, to szef danych służb mógł powiedzieć, panie premierze, nie ma pan umocowania prawnego, my tych materiałów dostarczyć nie możemy, a więc to służby mogły kręcić premier. Panie redaktorze, no jeżeli się podsyła premierowi określone informacje, które manipulują jego decyzjami, no to jest ogromna władza. Przecież premier nie jest w stanie wszystkiego opanować. Musi polegać na zaufaniu w najbliższych współpracowników. No i tak to bardzo bywa. No to jest rządzenie państwem, funkcję premiera, to jest bardzo ciężki kawałek chleba.
Już wspomniał pan redaktor byłego posła, byłego agenta CBA, pana Tomasza Kaczmarka, teraz zatrzymanego. No to od razu przychodzi na myśl willa Kwaśniewskich albo nie Kwaśniewskich. W każdym razie pewna willa w Kazimierzu Dolnym, kiedy pan redaktor przeglądał te dokumenty, które ujawniło CBA, to nabrał pan pewności, że ten dom był własnością małżeństwa
Kwaśniewskich. Ja już w czasach, i to ze środowisk SLD, w czasach, kiedy Kwaśniewski był prezydentem, a SLD było w takiej dziwnej sojuszu opozycyjnym, przypomnę tą taką szorstką przyjaźń, mówiąc krótko, bardzo iskrzyło między Millerem i Kwaśniewskim. Dowiadywałem się, że takich willi jest więcej, że oczywiście zarządzają, są one zapisane na inne nazwisko, ponieważ problem polega na tym, że Kwaśniewski ma ogromne wpływy z różnych operacji finansowych, w których to jest włączona jego małżonka, tyle tylko, że nie może się wykazać tymi dochodami. Kiedyś zapytałem Józefa Oleksego, świętej pamięci, już dzisiaj, kiedy miałem różne problemy, bo i mnie z domu wyprowadzała policja i miałem różne takie wymyślone jako żywo sprawy, już dawno umorzone, nie chcę do nich wracać, ale kiedyś mnie nawet wcześniej rano wyciągnęli z domu, ponieważ byłem oskarżony, że jakieś miliony przywłaszczyłem, bzdura totalna. Zapytałem Oleksego, mówię, Dlaczego od czasu do czasu mam takie właśnie różne przykre przygody? Mówię, o co w tym wszystkim chodzi? Mówi, że muszę, wtedy tłumaczył to tak, że muszę zrozumieć jedno, że zazdroszczą mi politycy, zwłaszcza ci, którzy są rządzący jednego, że ja mogę iść do sklepu sobie kupić różne rzeczy, ponieważ na wszystko mam pokrycie w dochodach, które jako właściciel tygodnika i redaktor naczelny. Natomiast my musimy, i tak z żalem pamiętam, spojrzeć na mnie Oleksy, my musimy wyjeżdżać za granicę, żeby kupić sobie jakiś dobry zegarek, coś, żeby to nie było tutaj wykazane, bo wiadomo, inspekcja bankowa działa i można wszystko sprawdzić, na co kto wydaje pieniądze. I to jest ogromna frustracja. I wtedy dowiedziałem się o ogromnej roli nieznanej kompletnie osoby, a mianowicie siostry Aleksandra Kwaśniewskiego, która mieszka w Szwajcarii. Wyszła za bardzo bogatego okulistę szwajcarskiego. Starszy był od niej chyba o 40 albo 50 lat. Nie wiem, czy on jeszcze żyje. No i ona tam mieszka w Szwajcarii. Mało kto o tym wie. Jedno zdjęcie gdzieś się zachowało. No niezbyt urodziwa, ale to nie jest istotne. Która zajmuje się też operacjami Szwajcarii na różnych kontach. Kiedyś wysłałem dziennikarzy nawet, ponieważ było obiecane, że zrobimy z nią rozmowę. Niestety wyjechała z podziemnego garażu w samochodzie z zaciemnionymi szybami i nawet nie udało nam się zrobić zdjęcia jej współczesnego. Była tak mocno chroniona w tejże Szwajcarii.
I to ona razem, i ona robiła w imieniu swojego brata operację? Tak pan redaktor myśli, że w tej Szwajcarii miała możliwość, aby operować środkami, którymi
ja
nie
myślę,
mógł operować.
Że to i willa, o której pan redaktor wspomniał, to jest ułamek wpływów czy bogactwa państwa Kwaśniewskich. Wielkie operacje w sytuacji, kiedy następują jakieś wielkie prywatyzacje i trzeba wpłacić prowizję, to wpłaca się na kontach szwajcarskich i te pieniądze. Słynna taka opowieść, zna pan, że gdzieś tam w kopercie ktoś daje pieniądze. No to są detaliści, to nie jest. No, poważni ludzie mają konta numerowe, cyfrowe i nam się wpłaca. Nawet ktoś mi tłumaczy, że to można wtedy przez telefon tylko potwierdzenie uzyskać.
I zaufanych ludzi w Szwajcarii to też...
No był taki Fogel znany, bardzo mówiono na nim go bankier SLD, nazywał się inaczej, zasłynął tym, że zamordował, posiekał właściwie, zmasakrował gosposie, bo potrzebował jakieś pieniądze, był synem dyplomaty, jego ojciec pracował w ambasadzie w Jugosławii. No i przy współpracy z panią Hanną Suchocką, wówczas ministrem sprawiedliwości, został on w końcu ułaskawiony z tej... No i mógł wyjechać, zresztą był urlopowany, bo był skazany za morderstwo, dostał dożywocie i proszę sobie wyobrazić, że w czasie jak się w więzieniu, to od czasu do czasu wyjeżdżał sobie do Szwajcarii, no bo osadzony ma prawo do urlopu jakiegoś.
No oczywiście, to w Szwajcarii, to gdzie tam nad polskim morzem.
Tak, i potem został ułaskawiony przez Kwaśniewskiego i wiem, że przyjeździł tu, bywał w Warszawie pan Peter Fogel i również zajmował się interesami tych bonzów z SLD.
To możemy tak rozmawiać godzinami, bo pan redaktor Marek Król, który jest gościem Popołudnia Wnet, jest niewyczerpanym źródłem anegdotek, ale musimy jeszcze jeden temat omówić. Są te taśmy najnowsze, które wyszły z Amber Roomu. Świętej pamięci Jan Kulczyk rozmawia z Leszkiem Millerem i Leszek Miller opowiada, jak to dostarczono Lecha Wałęsę do stoczni. A odzajemnia się z kolei Jan Kulczyk informacjami, jak to cenzorował i poprawiał mistrza Wajdę w jego filmie.
Tego nie wiedziałem właśnie, to jest dla mnie nowe. Nie wiedziałem, że tak bliskie są relacje. Wiem, że to jest Andrzej Wajda, to jest dobra, stara, sprawdzona agentura wpływu, ma na myśli film Katyn i wiele innych, żeby określoną narrację narzucić. Elity to wtedy biorą i łykają. Zresztą bardzo chwalił pan Kulczyk tutaj tą robotę. Przypomina sobie pan, że to zakończenie było jakieś takie, kiedy ten SBK odgrażał się i zmienił to zakończenie tak. W końcu. Kulczyk, ja na zakończenie opowiem coś takiego, bo kiedyś jakiś wywiad był w redakcji, zawitał w mojej dawnej redakcji Leszek Miller i tam gdzieś czekał tutaj tego i słyszał, mówi, i pewnie zadomił to panie, mówi, co to jest za, wy tak często mówicie pierwszy niekomunistyczny. Mieliśmy takie ksywy na określenie różnych polityków, to często w redakcjach bywa. Ja mówię, pierwszy niekomunistyczny to jest pan premier Mazowiecki. I on wtedy wpadł w tak sardoniczny śmiech, mówi, to wam się udało, pierwszy niekomunistyczny. No i wszystko jasne, panie redaktorze, tak?
Wszystko jasne, jak to się wszystko łączy gdzieś tam w latach 80-tych, 90-tych. Marek Król, dziennikarz, był właśnie Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
A ja się również kłaniam. Odwdzięczę się piosenką Smoke on the Water.